Jak daleko do Jeruzalem, jak daleko, jak daleko do Jeruzalem. Na cóż czekamy zebrani na rynku? Szatan już przegrał z Bogiem w pojedynku. Bóg skonał i dotarł do celu, a szatan żyje i wielbi go wielu. Jak daleko do Jeruzalem, jak daleko, jak daleko do Jeruzalem.
Jasiu Rybowicz był moim sąsiadem, bo ja się urodziłem w Bożęcinie. Chciałbym tu dodać jeszcze, że Tadeusz Nowak w Sikorzycach. Wszyscy znaliśmy się z całej trójki, z tej trójki ja zostałem. I przeczytam wam fragment Stragarzy Wyobraźni. To jest książka, która się ukazała w październiku, o wielkich tej literatury, naszej polskiej literatury, i o Miłoszu, i o Białoszewskim, ale także i o Rybowiczu. Ponieważ ja go uważam za bardzo wybitnego pisarza i poetę, i nie tylko ja, dzięki Bogu również Krzysztof Myszkowski. I przyszedł szatan i przyniósł pół litra 60-procentowej śliwowicy i powiedział: dawaj kieliszki, napijemy się. Nie, powiedziałem, nie, nie, jeszcze raz nie. Dlaczego? Zdziwił się niezmiernie. Dlaczego by nie? Nie widzę przeszkód. Palcami prawej ręki postukałem się kilkakrotnie w lewą stronę klatki piersiowej i wyjaśniłem. Już nie to zdrowie. Pompka nawala. Maszynka nawala. Coś z ciśnieniem. Wypiję kieliszek wódki, dwa, a potem nie śpię całą noc. Ha, 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 roześmiał się szatan. Kieliszek, dwa, przedrzeźnił mnie. To za mało. Trzeba wypić przynajmniej pół litra na łeb. Wtedy śpisz jak zabity. Tak zaczyna się jedno z opowiadań Jana Rybowicza, znakomicie zapowiadającego się tragicznie zmarłego w wieku 41 lat pisarza, który całe dorosłe życie spędził w Lisiej Górze pod Tarnowem. Szatan wcześniej zaczął kusić Janka, gdy ten miał 15 lat. I nie odstąpił go w ostatnich godzinach życia, polewając mu i wznosząc toasty. Życie utrudnia mi alkoholizm, gwałtowny charakter, z którym nie umiem sobie poradzić, oraz słaba odporność psychiczna. Pisał mi w liście z 1 marca 1985. W innym liście z 25 stycznia 1987 powiadamiał: od Wigilii ubiegłego roku nie piję. Pozdrów wszystkich w Krakowie, którzy są mi życzliwi. I wiedz, że ja tak łatwo się nie poddaję. Ja mogę upadać, ale wciąż się podnoszę i walę naprzód jak taran. I będę walczył w miarę sił z tymi wszystkimi szwaciarzami, którzy podają się za pisarzy, a są nędznymi pisłakami. Ale już w liście z 25 września słychać rozpaczliwy ton. Józiu, napisz coś do mnie, albo przyjedź najlepiej i najszybciej, jeśli możesz, bo nie wiem, co się ze mną dzieje, Jan Rybowicz. Do listu dołączył napisany wcześniej, odręczny, niesamowity wiersz: trzeba żyć.
Nie, nie zrobisz nic, trzeba żyć. Po prostu trzeba żyć, trzeba żyć. Trzeba żyć w więzieniu i trzeba żyć w zakładzie dla obłąkanych. Trzeba żyć, po prostu trzeba żyć. Na obczyźnie i w nieznośnej domowej atmosferze trzeba żyć z listem gończym za tobą i z wyrokiem śmierci bez apelacji i z rakiem płuc. I kiedy statek tonie, i kiedy samolot spada, i kiedy już nie można żyć, już nie trzeba żyć.
Umierając dołączył do kaskaderów polskiej literatury: Marka Chłaski, Rafała Wojaczka, Edwarda Stachury, Ryszarda Mitrzewskiego, Bruno, no i w pewnym sensie Stanisława Grochowiaka, Ireneusza Iredyńskiego. Janek należał do gatunku tych nieposkromionych, którzy nie potrafili iść na kompromisy ni w życiu, ni w twórczości. Nie umieli podporządkować się nakazom i regułom zbiorowości. We wszystkim, co robił, mówił, nie znał miary. Łączył w swojej naturze ogień z wodą, gwałtowność reakcji z wrażliwością. i wyostrzonym widzeniem świata, ludzi, sytuacji. Dużą kulturę pisarską z pierwotnymi odruchami. W 1976 przysłał mi pierwsze wiersze do redakcji Wieści. W parę miesięcy potem spotkałem się z nim po raz pierwszy w klubie pod Gruszką. Wysoki, nerwowy, nieśmiały. Wyrzucał z siebie gwałtowne zdania i słowa, jakby nie był przyzwyczajony do dialogowania. Gestykulował długimi rękami i sprawiał wrażenie kogoś, kto nie czuje się dobrze w nieznanym mu towarzystwie. 1 marca 1985 napisał do mnie: u mnie nic nowego. Czasem wpadam w takie dołki psychiczne, że mi się wydaje, iż z takiego dołka pewnego razu nie wyjdę. Tu wciąż ta sama pieprzona wiocha. Tak zresztą jak i cała nasza Polska i Rosja, którą tak trafnie opisał Gogol. Z czasem przestał odpowiadać na zaproszenia, na seminaria literackie czy spotkania. Egzystował na obrzeżach życia towarzysko-literackiego. Samouk odczytany w literaturze amerykańskiej, wyrywkowo w dziełach filozofów. Obarczony gwałtownym charakterem. Wyzwalał w sobie całą tę dzikość w pisaniu, tworząc niezwykle wyraziste, niekiedy naturalistyczne obrazy życia chłoporobotniczej prowincji, to jeśli chodzi o prozę. Żył w polskiej Newadzie, gdzie na wyjałowionym pograniczu wsi i miasta i o tym wszystkim pisał. To, co w twórczości było siłą Rybowicza, w życiu codziennym stawało się jednak motorem autodestrukcji, przysparzało mu niechętnych ludzi. Zwykle, gdy przyjeżdżałem do niego, stał w oknie z rękami w kieszeniach, duży i chmurny. Bardzo cieszył się z każdej wizyty, lecz starał się nie okazywać tego przy powitaniu. Był arystokratycznie zarozumiały i przeraźliwie biedny. W noc poprzedzającą śmierć udał się, jak opowiadał mi jeden z jego kompanionów z knajpy, bo ojciec Józef Rybowicz stwierdził, że to plotka, na pobliską plebanię, żeby podyskutować o Panu Bogu. Lisiogórski pleban, zerwany ze stu pukaniem do okna, wyjrzał ponoć przez niej, stwierdziwszy, że to Jan, zbłąkana owieczka, nie skorzystał z okazji, żeby go nawrócić, lecz wyciągnął wiatrówkę jako argument na istnienie Boga i zagroził, że jeżeli Janek nie da mu spokojnie spać, będzie strzelał. Bóg jeden wie, jak było naprawdę.
Noce moje są długie, spocone, dłuższe niż po dzień biały, a noce moje pełne są słuchania, czyhają na dźwięk, choćby mały. Słyszę chrupanie, stąpanie, strach, widzę ciemność, ścianę, drzwi. Budzę się, pocę się, krzyczę, czuję wokoło zapach krwi. Zapalam światło i nic. Zapalam światło, szukam. Dopiero wczoraj zrozumiałem, pojąłem, co tak stuka. To młyny Boże mielą, to młyny Boże pracują, stukają cały czas, skrzypią aż po brzask. Wszędzie Boża mąka, wokoło biały śmierć i pył, przysypuje ciemność ściany, drzwi. Choć dotąd pod łóżkiem się krył, to młyny Boże mielą, to młyny Boże pracują, stukają cały czas, skrzypią aż po brzask.
I tu na zakończenie, bo to było pisane w 2005 roku, mówię tak: ale kto wie, może już niedługo wiersze Janka staną się popularne wśród młodych ludzi. W grudniu 2005 roku dowiedziałem się, że Rybowicza jako poetę zamierza wskrzesić Krzysztof Byszkowski, lider kulturowego zespołu Stare Dobre Małżeństwo. Właśnie przygotowuje nową płytę z utworami Jana, do których napisał muzykę. Bardzo się ucieszyłem, bo dzięki tej płycie Rybowicz ma szansę trafić swoimi wierszami do serc młodych ludzi.
Thank you.
zainteresowałem się tą poezją bardzo dawno, bardzo wcześnie i jeszcze będąc chyba licealistą albo młodym studentem. Z tym, że byłem za głupi chyba w sobie wtedy jeszcze na to, żeby się zmierzyć z tak dziką i mroczną poezją. No i musiało, oczywiście poczytywałem tam prozę, bo te opowiadania są oczywiście fantastyczne, ale musiałem dorosnąć do zmierzenia się z poezją i z piosenką, więc upłynęło bodajże 20 lat. I nagle te wiersze stały się dla mnie oczywiste, bardzo, bardzo klarowne i bardzo mi bliskie. Okazało się, że ja mogę właśnie tym językiem bardzo swobodnie się teraz porozumiewać. No i cały sekret, no po prostu jestem zafascynowany oczywiście tym językiem, tym obrazowaniem. No w ogóle i odrzucam, bo tutaj jesteśmy bliżej górze, zupełnie odrzucam jakby kwestię osobowości, jak również legendy tej takiej mrocznej, pijacko-awanturniczej, bo to mnie zupełnie nie interesuje. Interesuje mnie wyłącznie twórczość.
Kogo nie boli, ten nie pisze wierszy, bo i po co? Wiersze piszą ci, których boli, tak jakby mogły one zmienić cokolwiek. Wiersze piszą ci, których zawiodły wszystkie przeciwbólowe środki. A więc wiersze to dla nich uśmierzające tabletki ze słów.
To jest kwestia dotarcia do tego tekstu, czyli odczytania go. Jak już mi się udało go odczytać, to pewne rzeczy stały się dla mnie oczywiste. Mówię o przekładaniu języka wiersza na piosenkę. Potrzebni byli oczywiście mi nowi muzycy, którzy przystylizowali to, że tak powiem, bo to nie jest blues tak naprawdę, to są piosenki stylizowane bluesem, czy na bluesa. No i brzmi to tak, jak brzmi. Dzięki tym bluesowym stylizacjom mogę wydobyć właśnie dzikość i momentami bezkompromisowość tych tekstów. Nazwijmy je tekstami. Także, a ja w bluesie się chowałem, bo jestem z pokolenia, które bluesa, że tak powiem, zna dosyć dobrze. I też mogłem, szczerze mówiąc, przy tej okazji pofolgować swoim fascynacją właśnie muzycznym, bo wcześniej nie było takiej sposobności, bo była inna poetyka. Ja się szczerze przyznam, że ja zawsze albo wchodzę w coś do spodu, albo w ogóle nie ruszam, bo to nie ma sensu. Także tu jest ewidentnie pasja odkrywania twórczości artysty. Faktycznie jakieś tam akcje gromadzenia pamiątek są jak najbardziej... może nie ja, bo tu jest niejaki Karwa, który jest w zasadzie dalekim krewnym Janka, więc to jest jakby absolutnie też naturalne. To są piękne gesty i jakimś tam cichym moim marzeniem, żeby tutaj okolica najbliższa, czyli jak wiadomo, najtrudniej być prorokiem we własnym kraju, żeby czy ta Lisia Góra, czy Tarnów, żeby nagle sobie jakoś uświadomiła, kogo mają.
Więc wolność to jest po prostu brak krat żelaznych. To są dwie dziurki od klucza i dwa klucze, jeden mój. Wolność to jest niebo. Niebo nieuwięzione. Wolność to jest niebo. Niebo nieuwięzione.
On po niego sięgnął, on go teraz propaguje. On go stara się przybliżyć publiczności. Mogę tylko powiedzieć, że nie odkrył go w ostatnim czasie, tylko jakieś 20 albo więcej lat temu jeszcze na studiach. To ja po raz pierwszy trafiłem na Rybowicza właśnie dzięki Krzysztofowi jakieś 16-17 lat temu. Dzięki książce Wiocha Chodaków, którą to przeczytałem, ubawiłem się bardzo. Ale jeszcze nawet, wtedy jeszcze nawet nie wiedziałem, że był znakomitym poetą i prawdę mówiąc dopiero jakieś 2 lata temu, kiedy Krzysztof odważył się przemycić Rybowicza właśnie na łono zespołu, dotarło do mnie, że to był kapitalny poeta, że stworzył tych wierszy tam no, większą ilość, nie taką dużą, że żeby, jak powiedzmy, Stachura czy inni poeci, ale jest czego wybierać, żeby było na jedną, dwie płyty. W tej chwili już nawet mamy prawie cały materiał na kolejną płytę, bo Krzysztof ma jakiś chyba dar do układania akurat odpowiednich, moim zdaniem, melodii do wierszy, które podkreślają jakąś no, w jakiś niesamowity sposób treści niesione przez wiersze. Tak było ze Stachurą, z Ziemianinem, no i tak myślę z Rybowiczem. Miejmy nadzieję, że piosenki będą równie popularne jak właśnie do wierszy Ziemianina czy Stachury.
Że będzie się śpiewać przy ognisku.
No tak, ja myślę, że Rybowicz jest trochę w trudniejszej sytuacji, bo Stachura już za życia zaczął sobie tworzyć legendę. No, poprzez te jedno nieudane samobójstwo, potem drugie. No i to już była jakaś legenda. No, tragiczny, prawda? Ale miejmy nadzieję, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku, że ludzie będą sięgać po Rybowicza i będą to tabletki ze słów. Także jak coś będzie czeka bolało, to wtedy po nie sięgnie.
A więc wiersze to dla nich uśmierzające tabletki ze słów. Wiersze to dla nich uśmierzające tabletki ze słów.